Co by było, gdyby okazało się, że postać, którą przez tysiąclecia uważaliśmy za, no wiesz, za takie absolutne, kosmiczne uosobienie zła, w oryginalnym tekście była po prostu, to znaczy była niebiańskim urzędnikiem.
Urzędnikiem, który tak po prostu rano przyszedł do pracy.
Tak.
Przyszedł do pracy, żeby wykonać rutynowy audyt.
Dokładnie tak to wygląda z historycznego punktu widzenia. Nasza dzisiejsza analiza całkowicie wywraca do góry nogami wszystko, co wydawało nam się, że wiemy o jednym z najbardziej fundamentalnych tekstów w historii literatury. Misją tego naszego wspólnego zanurzenia w teksty źródłowe jest, powiem to wprost, całkowite zrekonstruowanie oryginalnego, starożytnego znaczenia Księgi Hioba.
I to nie będzie łatwe, bo musimy zdjąć z niej setki lat takich kulturowych naleciałości.
Jasne. A opierać się będziemy wyłącznie na jednym niezwykle precyzyjnym materiale. Jest to wykład doktora Johna Waltona zatytułowany Księga Hioba, sesja 9, scena w niebie, część 1. I wiesz co? Ostrzegam, po zapoznaniu się z tym wszystkim, pewne znane historie już nigdy nie zabrzmią tak samo.
No bo nie mamy tu wcale do czynienia z taką prostą, dualistyczną bajką o walce światło z ciemnością, prawda?
No właśnie nie. Wchodzimy w bardzo specyficzny, literacki obraz starożytności, w którym na samym początku akcji Bóg po prostu zwołuje specjalne zebranie.
I to jest ten moment, w którym musimy całkowicie porzucić nasze współczesne wyobrażenia o tym, jak powinno wyglądać niebo.
Żadnych chmurek.
Żadnych chmurek, żadnych aniołów z harpami czy chórów. Z wykładu Waltona wyłania się obraz takiej wysoce ustrukturyzowanej, wręcz biurokratycznej machiny. Zrozumienie tej konkretnej scenografii jest absolutnie kluczowe.
Bo bez tego nie zrozumiemy postaci.
Kompletnie nie zrozumiemy ich motywacji, kiedy już pojawią się na scenie.
Okej, rozpakujmy to na czynniki pierwsze. Kiedy czytałem notatki o tym całym niebiańskim dworze, pierwszą rzeczą, jaka przyszła mi do głowy, była pewna bardzo przyziemna analogia.
Jaka?
To wygląda niesamowicie podobnie do zebrania zarządów wielkiej korporacji.
Mhm.
Mamy określoną strukturę, Jahwe siedzi na szczycie stołu jako, powiedzmy, dyrektor generalny, a wokół niego gromadzą się członkowie rady nadzorczej, którzy w tekście nazwani są synami bożymi.
Przechodzą z różnych stron, żeby złożyć swoje regularne raporty, tak?
Dokładnie. Raporty z terenu. To wszystko brzmi bardzo formalnie, wręcz proceduralnie, ale i tu jest mój problem od razu, rodzi się potężny zgrzyt logiczny.
Jaki zgrzyt?
No bo skoro mówimy o Bogu, który z definicji jest przecież wszechwiedzący i wszechmogący, to zatrudnianie jakiejkolwiek rady nadzorczej wydaje się całkowicie pozbawione sensu. Czy to przypadkiem nie sugeruje, że, no nie wiem, że brakuje mu jakiejś wiedzy?
Że musi polegać na podwładnych.
No właśnie.
Żeby orientować się w tym, co w ogóle dzieje się na świecie.
To, co jest tu fascynujące, to w ogóle powód, dla którego ten obraz się tu pojawia. Doktor Walton bardzo rygorystycznie podchodzi do tego problemu i wyjaśnia, że odpowiedź brzmi absolutnie nie. Bóg w tej narracji wcale nie potrzebuje innych bytów.
Nie potrzebuje ich mądrości.
Nie potrzebuje ich doradztwa ani żadnej aktualizacji statusu. Praca z tą całą niebiańską radą to nie jest kwestia braku wiedzy, to jest wyłącznie kwestia wyboru.
Aha, czyli on tak woli. Tak, to jest po prostu sposób, w jaki Bóg wybiera, wręcz decyduje się działać w ramach tego konkretnego konstruktu literackiego. I to w tej konkretnej epoce. Co więcej, ten badacz udowadnia, że motyw ten przewija się przez wiele innych tekstów z tamtego okresu.
Czyli to nie jest jakiś jednorazowy incydent, wymyślony tylko na potrzeby dramatyzmu w opowieści o Hiobie? Gdzie inni jeszcze to spotykamy?
O, mamy na to twarde dowody tekstowe. Znakomitym przykładem z materiału źródłowego jest 22 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej.
Co tam się dzieje?
Prorok Micheasz ma tam wizję Boga siedzącego na tronie. Całe zastępy niebieskie stoją po jego prawej i lewej stronie, dyskutując nad konkretnym planem politycznym.
Niesamowite.
Podobny obraz z sali tronowej pojawia się w 6 rozdziale Księgi Izajasza, gdzie z kolei pada słynne pytanie, kogo mam posłać, kto by nam poszedł. Zwróć uwagę na tę liczbę mnogą. Nam.
Rzeczywiście mówi w liczbie mnogiej.
Mamy też na przykład Psalm 82, w którym Bóg staje w zgromadzeniu Bożym i odbywa sąd nad bogami. Ale Walton podkreśla tu jedną absolutnie krytyczną różnicę, która odróżnia ten tekst od mitologii sąsiednich kultur starożytnego Bliskiego Wschodu.
Właśnie, bo przecież wokół Izraela mieliśmy Babilończyków, Kananejczyków,
Egipcjan
i u nich też pełno było takich rad bogów, prawda?
Owszem, ale wiesz, u nich te rady przypominały bardziej takie polityczne gniazda żmii.
Gniazda żmii.
No tak, w panteonach sąsiednich ludów bóstwa nieustannie rywalizowały ze sobą. Knuły intrygi, spiskowały za plecami głównego boga, nieustannie walcząc o władzę.
A tutaj tego nie ma.
W księdze Hioba nie ma o tym w ogóle mowy. Ci synowie Boży to nie są inni, równorzędni czy zbuntowani bogowie. To są w pełni lojalni, podlegli urzędnicy. Wykonują zadania, bo Bóg wybiera taki sposób zarządzania kosmosu. To jest, tak jak ujmuje to Walton, po prostu jego sposób działania w tej literaturze.
Okej. Skoro mamy ustaloną tę chłodną, proceduralną scenografię, wielką salę konferencyjną i raportujących urzędników, to możemy wreszcie spojrzeć na listę obecności.
No i tu robi się ciekawie.
Tu robi się naprawdę ciekawie, bo na to spotkanie zarządu gdzieś tam pomiędzy lojalnych współpracowników wchodzi ktoś, kogo większość z nas natychmiast by stamtąd wyrzuciła. Większość współczesnych przekładów przedstawia nam tego uczestnika jako szatana.
Mhm.
I bądźmy szczerzy, kiedy dzisiaj widzimy to słowo, to w naszej wyobraźni natychmiast odpala się cały ten system kulturowych skojarzeń. Widzimy rogatego antagonistę, prawda?
Usobienie zła.
Demonicznego intruza, który wślizguje się tam, by siać chaos. Ale według Waltona w ten sposób popełniamy fundamentalny błąd percepcyjny. Wróćmy na chwilę do tej analogii z korporacją. Wyobraźmy sobie, że na wizytówce kogoś, kto wchodzi do sali, jest napisane audytor albo prokurator, a my upieramy się, żeby traktować to słowo jako jego imię i nazwisko.
To całkowicie bez sensu.
Zmieniamy tym samym całkowicie odbiór sytuacji i gubimy sens jego obecności.
Gubimy nie tylko sens jego obecności, ale wręcz sens całej tej historii. Tutaj Walton przeprowadza nas przez fascynujące śledztwo lingwistyczne, które pozwala obrać tekst ze wszystkich tych średniowiecznych popkulturowych warstw.
Co odkrył?
Wyjaśnia on, że w oryginalnym starożytnym tekście hebrajskim słowo, które pada w tym wersecie, to wcale nie jest imię własne. Kluczem jest tu gramatyka.
Gramatyka.
Przed tym konkretnym słowem stoi hebrajski przedzimek określony ha, więc w oryginale mamy zapis ha-satan.
Zaraz, czyli to przedzimek decyduje o tym, że nie mówimy o konkretnym imieniu. To fascynujące, że jedna mała literka, jakiś gramatyczny znacznik może tak wywrócić do góry nogami postrzeganie tak gigantycznej postaci literackiej. Co to w ogóle dokładnie oznacza w praktyce?
W praktyce języka hebrajskiego oznacza to, że mamy do czynienia z funkcją albo z rolą do odegrania, stanowiskiem, a w żadnym wypadku z tożsamością. I z tego powodu, co badacz bardzo stanowczo zaznacza, w ogóle nie powinniśmy zapisywać tego słowa wielką literą.
Zwykła mała litera.
Tak. Rdzeń słowa satan może w języku hebrajskim funkcjonować dwojako. Jako czasownik i jako rzeczownik. Jako czasownik opisuje czynność, na przykład stawiania oporu, bycia przeciwnikiem w debacie czy po prostu blokowania drugi.
A jako rzeczownik?
Jako rzeczownik z przedymkiem, tak jak właśnie w tej scenie, opisuje po prostu podmiot, który tę czynność wykonuje. To jest oskarżyciel w procesie, przeciwnik w dyskusji. Albo jak w naszej analogii, to taki stanowczy audytor, który przychodzi sprawdzić, czy wszystkie procedury są przestrzegane.
Więc to nie jest żaden pan szatan, mroczny władca podziemi. To po prostu pan audytor, urzędnik sprawdzający zgodność z systemem. Wiesz, brzmi to niesłychanie sterylnie.
Bo to z założenia miało takie być. Jeśli połączymy to w szerszej perspektywie z innymi tekstami ze Starego Testamentu, no to odkryjemy, że słowo to pojawia się wielokrotnie i co ciekawe, nie ma w nim nic demonicznego.
Serio? Kto jeszcze pełnił tę rolę?
Rolę Satan mogą pełnić zwykli, śmiertelni ludzie. Gdy ziemscy królowie rzucają wyzwanie Salomonowi, tekst okrysza ich właśnie tym mianem, są jego politycznymi przeciwnikami. To samo tyczy się ludzi zeznających przed zwykłym sądem, którzy pełnią rolę oskarżycieli. Ale najdobitniejszym przykładem przywołanym z wykładu jest historia z 22 rozdziału Księgi Liczb.
Księga Liczb. Opowiada o Balaamie, prawda?
Tak, prorok Balaamy jedzie na swoim ośle, zmierzając tam, gdzie zdecydowanie nie powinien. I wtedy sam anioł pański, a więc bezdyskusyjnie pozytywny posłaniec Boga, staje na jego drodze zdobytym mieczem. Zgadnij, jakiego słowa używa tekst, by opisać tego anioła w tej chwili.
Biorąc pod uwagę nasz dzisiejszy temat, domyślam się, że określa go mianem Satan.
Dokładnie. Anioł Boga staje jako Satan przeciwko Balaamowi, czyli jako jego przeciwnik po to, by zablokować mu drogę i zapobiec jego głupocie.
Czekaj, bo to kompletnie zmienia perspektywę. Wynika z tego, że sam anioł na bezpośrednie i wyraźne polecenie Boga wykonuje rolę szatana wobec człowieka, żeby go zatrzymać.
Zgadza się.
To definitywnie burzy tę całą narrację, według której słowo to niesie ze sobą od razu jakiś mroczny ładunek.
Wniosek Waltona jest tu bezlitosny dla naszych przyzwyczajeń. W tej funkcji nie ma absolutnie niczego inherentnie złego. Odnajdujemy w niej zwykłych ludzi, aniołów, a w księdze Hioba urzędnika niebiańskiego dworu. Dlatego badacz postuluje, żeby nazywać tę postać po prostu oskarżycielem albo, powiedzmy, audytorem rzucającym wyzwanie. Co więcej, ten urzędnik nigdy nie jest przedstawiany jako wróg Boga.
Czyli to użycie w Starym Testamencie nie pozwala nam w ogóle zbudować sylwetki kosmicznego złoczyńcy.
Nie, kompletnie nie. Nawet w nielicznych przykładach, gdzie słowo to odnosi się do bytów pozaludzkich, na przykład w 3 rozdziale Księgi Zachariasza, gdzie audytor kwestionuje prawo arcykapłana Jozuego, tam również jest on jedynie stroną w procesie, stojącą przed obliczem Boga.
Muszę ci tu jednak wejść w słowo. Bo wiesz, to, o czym my teraz rozmawiamy, brzmi owszem niezwykle fascynująco od strony takiej czysto gramatycznej, ale rodzi to potężny problem na poziomie samej opowieści. Więc co to wszystko oznacza?
Co masz na myśli?
Skoro usunęliśmy z historii uosobienie zła z widłami i skoro ten byt w niebie jest tylko zwykłym urzędnikiem na służbie i nie ma w nim ani grama demonicznej natury, to jakie są jego rzeczywiste intencje w tej scenie?
Aha.
I co najważniejsze, kto w takim razie ponosi winę za ten cały niewyobrażalny dramat, który spotyka Hioba i jego rodzinę?
No i tu, powiem ci, analiza staje się naprawdę niewygodna dla współczesnego czytelnika. Według oryginału oskarżyciel jest po prostu agentem Boga. Kropka. Nie jest żadnym intruzem. Tekst mówi, że wraca z przydzielonego mu zadania, czyli z patrolowania ziemi.
Działa z woli Boga.
Zdecydowanie. To, co robi na spotkaniu, to nie jest jakiś, wiesz, buntowniczy atak. Jego argumentacja jest całkowicie logiczna i racjonalna. A co najważniejsze, nie jest wcale fałszywa.
Racjonalna argumentacja, by zniszczyć komuś życie. No, to brzmi dość ostro.
Z punktu widzenia systemowego, owszem. Zauważmy jedną rzecz. To Bóg pierwszy wywołuje Hioba do tablicy. Wskazuje na niego i chwali się. Popatrz, jest bez skazy. A oskarżyciel po prostu wykonuje swoją pracę, odpowiadając chłodnym argumentem. Mówi coś w stylu, nic dziwnego, stworzyłeś system, w którym bycie sprawiedliwym ogromnie mu się opłaca.
Dałeś mu bogactwo, otoczyłeś go murem.
Ty mogą wypaczać to, co autentyczne w człowieku. Z perspektywy kogoś badającego szczelność systemu, to bardzo racjonalne.
Czyli to jest... Taki czysto filozoficzny, test logiczny. Hiob nie jest tu prywatnym wrogiem tego urzędnika.
Nie, absolutnie. Hiob jest przypadkiem testowym.
Rozumiem. Ale i tak, jakby na to nie patrzeć, trudno uciec od faktu, że to wszystko, co spada na tego człowieka, jest potwornie okrutne.
Jest niewyobrażalnie bolesne, to fakt. Ale dr Walton zwraca tu uwagę na pewien zaskakujący detal, na gigantyczny brak pewnych elementów w oryginalnym tekście.
Brak. Czego brakuje?
W opisanej tam historii oskarżyciel nie stosuje absolutnie żadnych tak zwanych szatańskich sztuczek. Nie ma tu kuszenia do grzechu. Zauważ, że on w ogóle nie rozmawia z Hiobem. Nie ma żadnego opętania. Oskarżyciel nikogo nie okłamuje i nie zwodzi.
Aha.
Co więcej, kiedy to wszystko się dzieje, Hiob traci rodzinę, majątek, tekst nie odnotowuje w tle żadnego diabolicznego śmiechu. Ten urzędnik nie czerpie sadystycznej radości, on nie pastwi się nad Hiobem. Wykonuje po prostu pewną procedurę w laboratorium ludzkiego cierpienia.
brak diabolicznego śmiechu. Wiesz co, to jest niezwykle mocny obraz. To w zasadzie odbiera tej opowieści cały ten teatralny czarno-biały mrok. Nie ma komiksowego złoczyńcy, co z kolei zostawia nas z prawdą, która dla wielu może być o wiele trudniejsza.
Zdecydowanie, ponieważ ostatecznie prowadzi to do wniosku, którego dzisiaj za wszelką cenę staramy się unikać. Skoro oskarżyciel nie działa na własną rękę, lecz tylko z delegacji Boga, to Bóg bierze na siebie całkowitą i niepodzielną odpowiedzialność za zrujnowanie Hioba.
Wow, to jest mocne.
Walton cytuje drugi rozdział księgi, gdzie sam Bóg zwraca się do oskarżyciela tymi słowami. Zachęciłeś mnie, abym go zrujnował bez powodu. Zwróć na to uwagę. Bóg nie wini oskarżyciela. Mało tego, w całej historii żadna postać, ani Hiob, ani jego żona, nie obwinia za ten dramat jakiejś mrocznej istoty.
Nikt tam nie krzyczy. To wina diabła.
Nigdy. Wina przypisywana jest bezpośrednio Bogu, a Bóg tę odpowiedzialność akceptuje w pełni. Oskarżyciel natomiast pozostaje całkowicie neutralny.
Słuchaj, jeśli Bóg przyjmuje pełną odpowiedzialność, a ten cały oskarżyciel to tylko trybik w niebiańskiej maszynie, to zmusza nas to do zastanowienia się w ogóle nad sensem tej opowieści. Wylania się stąd ogromny dysonans, bo z jednej strony mamy ten surowy, starożytny oryginał, a z drugiej 2000 lat chrześcijańskiej i popkulturowej interpretacji, która zrobiła z urzędnika imperatora piekieł.
Mm-hmm.
I to brzmi jak kolosalne pęknięcie. Zastanawiam się, jeśli zdejmiemy z tej sceny tego wielkiego złego, to czy my przypadkiem nie umniejszamy w ten sposób wagi walki dobra ze złem? Jak my w ogóle mamy wytłumaczyć powstanie całego tego zła i cierpienia, skoro znika nam z oczu główny podejrzany?
To rodzi ważne pytanie o to, jak my w ogóle powinniśmy czytać takie teksty historyczne. Wpadamy tu w pułapkę tak zwanego błędu czytania wstecz. Walton tłumaczy to bardzo precyzyjnie. Księga Hioba nie jest tekstem, który został napisany dla nas.
Co masz na myśli?
Nie była skierowana do grecko-rzymskiej publiczności z czasów powstawania Nowego Testamentu. Była tworem literackim dla starożytnych Izraelitów w konkretnych warunkach społecznych i teologicznych. I dla nich wtedy świat funkcjonował inaczej.
Czyli to czytanie wstecz polega na tym, że bierzemy te wszystkie nasze dużo późniejsze teologie i wciskamy je na siłę w usta starożytnego autora, tak? Autora, który nie miał o nich bladego pojęcia.
Precyzyjnie tak to działa. Przecież koncept diabła, traktowanego jako imię własne i uosobienie zła, w ogóle nie istnieje w starożytnej literaturze izraelskiej okresu pierwszej świątyni.
Kompletnie go tam nie ma.
Kompletnie. Ten koncept rodzi się znacznie później. Walton wskazuje tu na literaturę pseudoepigraficzną z tak zwanego okresu drugiej świątyni, czyli z tekstów powstających pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. To wtedy w społeczeństwie narodziła się silna potrzeba teologiczna, by zdjąć z Boga odpowiedzialność za cierpienie ludzi.
Aha, czyli potrzebowali kogoś innego do obwiniania.
Dokładnie. I dopiero w tamtych późniejszych tekstach, setki lat po powstaniu Księgi Hioba, to słowo Satan powoli stawało się imieniem własnym. W niektórych opowieściach mówi się wręcz o mnóstwie różnych szatanów, traktując ich jako całkowicie nową demoniczną kategorię bytów.
Czyli to nasza kultura wyewoluowała. Stworzyła sobie z biegiem czasu takiego, powiedzmy, idealnego kozła ofiarnego, by wyjaśnić pochodzenie zła bez obwiniania Stwórcy. Ale my teraz bierzemy ten późniejszy, wyewoluowany obraz i nakładamy go jak jakiś filtr ze smartfona na starożytny tekst, psując całą perspektywę.
Świetne porównanie. I to całkiem zmienia wymowę dzieła.
O czym w takim razie tak naprawdę mówi główna teza Księgi Hioba, skoro usuniemy z niej ten demoniczny wątek? Jak argumentuje to Walton?
Argument jest tu niezwykle mocny. Poświęcanie zbyt dużej, wręcz obsesyjnej uwagi postaci oskarżyciela psuje przesłanie Księgi Hioba.
Psuje? W jakim sensie?
W takim, że ta postać ma naprawdę znikome znaczenie teologiczne. Jest to po prostu urzędnik, który tworzy ramy dla historii, zawiązuje akcję, a potem całkowicie znika. Ta księga w ogóle nie mówi o pochodzeniu zła. Absolutnie nie uczy nas też, że należy winić diabła za wszelkie cierpienie w świecie.
Czym więc jest to cierpienie u Hioba?
W ujęciu autora tej księgi cierpienie jest wyłącznie narzędziem. Jest taką specyficzną, trudną ścieżką służącą do przetestowania autentyczności ludzkiej sprawiedliwości. Cała księga stawia pytanie, czy człowiek w ogóle potrafi być wierny i prawy, gdy nagle znikają wszelkie doczesne nagrody i korzyści?
Składając to wszystko w jedną spójną całość, no dochodzimy do wniosków, które mogą być wręcz szokujące dla każdego, kto podchodził do tej klasyki przez pryzmat tego, czego uczą nas popkultura czy tradycja.
Na pewno. Jest to dla wielu osób ogromne zaskoczenie.
Z dzisiejszej analizy i wykładu Waltona jasno wynika, że ten, no wiesz, słynny oskarżyciel z Hioba to nie jest żaden demoniczny wróg wpadający, by niszczyć niebiański spokój. To po prostu urzędnik w formalnej hierarchii, taki audytor, rzucający wyzwanie z ramienia zarządu, wnoszący całkowicie logiczne, choć niewygodne pytania o to, jak działają ludzkie motywacje.
I to ostatecznie pokazuje nam ogromną wartość badań naukowych i historycznego kontekstu. Wyobraź to sobie, jeden mały, brakujący w tłumaczeniach przedimek, określony H, kompletnie zmienił percepcję tego dramatu.
Zmienił na całe tysiącelecia.
Tak. Przeobraziliśmy tego neutralnego, logicznego urzędnika w architekta zła. Księga Hioba okazuje się więc tekstem, który wcale nie daje nam łatwej, binarnej odpowiedzi. Oferuje za to o wiele głębsze ramy do zmagania się ze skomplikowaną rzeczywistością.
Ta lekcja o jednym drobnym hebrajskim przedzimku niesamowicie mocno przypomina nam, dlaczego tak wartościowe w świecie przeładowanym informacjami jest krytyczne myślenie i powrót do surowych korzeni. Uczy nas to zrzucać warstwy kulturowego makijażu i pozwala czytać te teksty zgodnie z ich pierwotnymi, starożytnymi kontekstami, a nie z tym, czego oczekuje nasza współczesna wrażliwość. Zostawia nas to też z niesamowicie intrygującą, prowokacyjną wręcz myślą na koniec dzisiejszego spotkania. Skoro jeden, mały gramatyczny znacznik potrafił tak diametralnie, całkowicie odmienić nasze rozumienie pochodzenia zła w tak fundamentalnym tekście, to jak wiele innych starożytnych historii i kulturowych fundamentów zostało przez nas kompletnie, ale to kompletnie przepisanych na nowo tylko i wyłącznie dlatego, że uparcie patrzymy na nie przez zawężający obiektyw naszych współczesnych założeń. Nad tym z pewnością warto się na spokojnie zastanowić.